Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże! Witam na kolejnej audycji poświęconej Eucharystii, audycji, w czasie której wyjaśniamy znaczenie poszczególnych części mszy świętej po to, aby lepiej Eucharystię poznać, a poznanie Eucharystii ma prowadzić do jej pokochania i do bardziej świadomego, pełnego uczestnictwa. Praktycznie omówiliśmy już niemal całą strukturę mszy świętej, pozostały nam obrzędy zakończenia. Rzeczywiście każda celebracja mszy świętej zawsze miała swój początek i miała swoje zakończenie. Zgromadzenie liturgiczne zawiązywało się i rozwiązywało się. Oznacza to, że wierni uczestniczący we mszy świętej byli witani, pozdrawiani, ale byli także żegnani na zakończenie każdej Eucharystii. Pożegnanie najczęściej dokonywało się przez błogosławieństwo kapłana. Trzeba jednak powiedzieć, że tak zwane obrzędy rozesłania bądź zakończenia mszy świętej przeszły długą ewolucję. Dzisiaj tworzą je formuła Pan z wami, błogosławieństwo i rozesłanie. Zobaczmy może najpierw troszeczkę historię obrzędów zakończenia mszy świętej. Jak to kształtowało się, aby zobaczyć, jak to wygląda dzisiaj i jakie ma znaczenie w strukturze mszy świętej obrzęd zakończenia. Otóż najstarszą formę błogosławieństwa końcowego podają konstytucje apostolskie. I tak formuła błogosławieństwa składała się z zawołania diakona, wzywającego zgromadzonych do pochylenia głowy oraz odmawianej potem przez głównego celebransa modlitwy. Diakon wzywał: pochylcie głowy wasze, pochylcie się przed Bogiem przez Jezusa Chrystusa i otrzymacie błogosławieństwo. Zobaczmy zatem, że tekst wskazuje, że dawcą błogosławieństwa jest sam Bóg. Motyw ten pojawia się bardzo wyraźnie w dość długiej modlitwie kapłana, która najpierw wychwala Boga, będącego Panem całego stworzenia, a potem staje się pokorną prośbą o błogosławieństwo, mające dać ochronę i opiekę wiernym. Jeżeli chodzi o liturgię rzymską, na zakończenie mszy świętej kapłan odmawiał specjalną modlitwę. Modlitwę, którą nazywano w języku łacińskim oratio super populum, czyli modlitwę nad ludem. I pierwotnie taką formę modlitwy miała każda msza święta. Niestety potem tę formę modlitwy zachowano tylko na niektóre dni w ciągu roku, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu i jakieś ważniejsze uroczystości w ciągu roku. I tak praktycznie rzecz biorąc jest do dnia dzisiejszego w obecnym mszale, aczkolwiek trzeba dodać, że nowy mszał przewiduje znacznie więcej tych modlitw, oratio super populum. Niestety w praktyce one praktycznie nie są używane i stosujemy tą klasyczną formułę zakończenia i błogosławieństwa, która jest przyjęta mszy świętej. A szkoda, bo te modlitwy nad ludem mają bardzo bogatą treść teologiczną i są ściśle związane właśnie z treścią Eucharystii i konsekwencji, które wynikają z uczestnictwa we mszy świętej. Z czasem obrzędy zakończenia, czyli pożegnania, rozbudowano i upodobniono je do rytów wstępnych. I tak w liturgiach Kościoła Wschodniego pojawiły się różne modlitwy, formuły błogosławieństwa. W starożytnym świecie rzymskim powszechnym zwyczajem było kończenie każdego zgromadzenia formułą missa. A więc kiedy kończyło się jakiekolwiek zgromadzenie, ogłaszano uroczyście czy wyrażano formułę missa. Termin ten miał znaczenie zakończenia i rozwiązania zebrania. I właśnie chrześcijanie zapożyczyli ten zwrot, nadając mu znaczenie religijne. W Antiochii diakon zwracał się do zebranych: idźcie w pokoju, a w zachodniej Syrii: idźcie w pokoju Chrystusa. We wszystkich liturgiach greckich wierni odpowiadali: w imię Pana. Chrześcijańska formuła pożegnania nawiązująca do świeckiego pojęcia missa, tego rzymskiego, brzmiała itte missa es. I takie zakończenie mszy świętej poświadczone jest już w IV wieku. Z czasem dodano do tej formuły inną, mianowicie wezwanie Pan z wami, oraz odpowiedź wiernych Bogu niech będą dzięki. Zobaczmy, że ta formuła Pan z Wami pojawia się wielokrotnie w czasie mszy świętej, w obrzędach wstępnych, potem w czasie modlitwy eucharystycznej na jej początku, no i właśnie w obrzędach zakończenia. Za każdym razem ma ona takie samo znaczenie. Stwierdza obecność Chrystusa w zgromadzeniu liturgicznym. Stwierdza, że to Chrystus jest głównym gospodarzem uczty eucharystycznej. Innym elementem obrzędu zakończenia był pocałunek ołtarza. Trudno jest jednoznacznie ustalić, kiedy pojawił się on w liturgii mszalnej. W liturgii syryjskiej pocałunek ołtarza na zakończenie mszy świętej łączył się z piękną modlitwą. Oto jej treść. Pozostań w pokoju, święty i boski ołtarzu Pana. Nie wiem, czy danym mi będzie zbliżyć się jeszcze ku Tobie. Panie, użycz mi łaski zobaczenia Ciebie w kościele odradzającym w niebie. W świętym przymierzu pokładam nadzieję. Ta piękna modlitwa towarzyszyła pocałunkowi ołtarza na zakończenie mszy świętej. Natomiast sam gest błogosławienia wiernych w formie krzyża jest zwyczajem stosunkowo nowym. W liturgii rzymskiej od idącego do zakrystii papieża wierni domagali się błogosławieństwa. Natomiast w innych miejscach w taki sposób błogosławienia pozostawał przywilejem biskupa. W liturgii galijskiej, czyli tereny dzisiejszej Francji, kapłan już w VI wieku udzielał błogosławieństwa po modlitwie pańskiej tym wiernym, którzy nie przyjmowali komunii świętej. Było to związane z tym, że osoby, które nie przyjmowały komunii świętej, musiały wyjść z Eucharystii wcześniej, przed obrzędami komunii świętej, bo było czymś nielogicznym, niezasadnym, uczestniczenie właśnie w obrzędach Komunii Świętej, kiedy się jej nie przyjmowało, bo przecież nie można uczestniczyć w uczcie, nie spożywając posiłku. I dlatego właśnie błogosławieństwo ci wierni, którzy z różnych powodów nie mogli przystąpić do Komunii Świętej, takie błogosławieństwo otrzymali właśnie przed wyjściem z kościoła, przed obrzędami Komunii, którą przyjmowali inni wierni. Od XII wieku zaczęto udzielać błogosławieństwa od ołtarza, stosując różne formy. Aktualna formuła brzmi: niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Jest to formuła, która pojawiła się w XIII wieku, ma wymiar trynitarny, a więc pokazuje, że w czasie każdej mszy świętej jest obecny i działa cała Trójca Święta. Natomiast zwyczaj błogosławienia przez każdego kapłana upowszechnił się dopiero w XI wieku. Jednakże starano się zachować pewne różnice. I tak biskup błogosławił, czyniąc znak krzyża ręką. Natomiast kapłani, prezbiterzy, posługiwali się różnymi przedmiotami mającymi związek z Eucharystią, a więc błogosławiono albo kielichem, albo pateną, krzyżem lub relikwiami. Od XIII wieku błogosławieństwo biskupie przyjmuje formę wzbogacającą o poprzedzającą je wersety. Są to wersety brzmiące: niech imię Pańskie będzie błogosławione i odpowiedź wiernych teraz i na wieki oraz wspomożenie nasze w imieniu Pana z odpowiedzią, który stworzył niebo i ziemię. I biskup błogosławiąc czynił potrójny, a nawet poczwórny znak krzyża. Od XIII wieku takim ostatnim elementem kończącym mszę świętą był zwyczaj odczytywania prologu Ewangelii według świętego Jana. A więc odczytywano pierwszy rozdział Ewangelii Janowej, która mówi o Słowie, które stało się ciałem. Wynikało to z przekonania, że właśnie ta Ewangelia, dzięki swojej teologicznej treści, jest przeznaczona do tego celu. I ten zwyczaj odczytywania tego fragmentu Ewangelii przetrwał praktycznie do 1964 roku, a więc do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Tu możemy dodać, że na przestrzeni wieków w różnych tradycjach liturgicznych istniały także inne formy zakończenia mszy świętej. Można tu wymienić pokropienie wodą święceną zgromadzonych wiernych, wystawienie Najświętszego Sakramentu celem udzielenia błogosławieństwa, czy też rozdzielanie pobłogosławionych chlebów wiernych, którzy nie przyjmowali Komunii Świętej. Uwaga, to były zwyczajne chleby. One były pobłogosławione, ale nie miały znaczenia konsekracyjnego, czyli nie były tym, czym stawała się hostia, czym stawał się chleb w czasie mszy świętej, nad którym wzywano Ducha Świętego i kiedy następowała konsekracja, a więc to nie był chleb, który stawał się ciałem Chrystusa. To był chleb tylko pobłogosławiony, przeznaczony dla wiernych, którzy nie mogli z różnych przyczyn przystąpić do komunii świętej. Warto zwrócić jeszcze uwagę na tą ostatnią formułę kończącą mszę świętą, kończącą też obrzędy zakończenia. Ona brzmi dzisiaj: idźcie w pokoju Chrystusa, na co wszyscy odpowiadamy: Bogu niech będą dzięki. To ostatnie słowa wypowiedziane podczas każdej mszy świętej. I tę formułę może wypowiadać diakon, a kiedy go nie ma, wypowiada ją sam kapłan. Po słowach rozesłania kapłan z diakonem oddają cześć ołtarzowi przez ucałowanie i wracają ze wszystkimi posługującymi do zakrystii. I w tym czasie wierni śpiewają pieśń na zakończenie mszy świętej. To wezwanie „Idźcie w pokoju Chrystusa” stanowi bezpośrednie rozwiązanie konkretnego zgromadzenia liturgicznego, które uczestniczyło w Eucharystii. Zobaczmy, że w prostych słowach stwierdza się, że liturgiczne działanie już zostało spełnione i zakończone. Tymi słowami wierni zachęceni są do opuszczenia świątyni. Ale trzeba tutaj postawić pytanie, czy to jest już rzeczywiście koniec mszy świętej? Czy tymi słowami kończy się msza święta? Otóż odpowiadając, trzeba zauważyć, że liturgiczne zakończenie obrzędu mszy świętej wskazuje, że powinna ona trwać dalej, powinna być kontynuowana w codziennym chrześcijańskim życiu. Formuła rozesłania przypomina o misyjnym charakterze Kościoła. Chrześcijanin żyje Eucharystią także poza Kościołem. I w ten sposób daje świadectwo wiary o miłości Boga do człowieka oraz o obecności zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, że Jezus wielokrotnie posyłał swoich uczniów, mówiąc: idźcie, oto was posyłam, jak owce między wilki, czy idź i głoś Królestwo Boże. A święty Hipolit Rzymski już w III wieku przypominał wierzącym: po skończeniu Eucharystii niech każdy spieszy spełniać dobre uczynki, być miłym przed Bogiem i postępować sprawiedliwie, myśląc o Kościele i czyniąc to, czego on uczy, i wykonując to w pobożności. Tę myśl, wyjaśniając obrzędy rozesłania, podejmuje dziś ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, gdzie czytamy: do obrzędów zakończenia należą odesłanie ludu przez diakona lub kapłana, aby każdy wrócił do swoich dobrych czynów, wielbiąc i błogosławiąc Boga. To słowa ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego. A więc pełnić dobre czyny to przede wszystkim żyć w pełni po chrześcijańsku, wypełniając wolę Ojca i przestrzegając Jego przykazań, a zwłaszcza przykazania miłości Boga i bliźniego. I to właśnie pokazuje, że ta formuła „idźcie w pokoju Chrystusa”, choć kończy obrzędy mszalne, nie kończy Eucharystii, bo Eucharystia ma trwać, ma stać się naszym życiem, ma stać się naszą codziennością. To, czego doświadczyliśmy w Eucharystii, mamy przenosić na całe nasze życie, na relacje z Bogiem i innymi ludźmi. I w tych obrzędach zakończenia mamy jeszcze pieśń na zakończenie. I ta pieśń winna być modlitwą wdzięczności za dar Eucharystii, za dar zjednoczenia z Jezusem Chrystusem oraz za pokarm Jego słowa i ciała. Ta pieśń staje się także prośbą, abyśmy mogli żyć Eucharystią każdego dnia i być świadkami zmartwychwstania, które jest największym znakiem miłości Boga do człowieka. Pieśń na wyjście przypomina także o misyjnych zadaniach każdego chrześcijanina, który nie może zachowywać Eucharystii tylko dla siebie, lecz powinien dzielić się nią z innymi. Czyli dzielić się Eucharystią to dzielić się doświadczeniem miłości Boga, miłości Chrystusa, dzielić się doświadczeniem przebaczenia, pojednania, dzielić się radością, dzielić się pokojem. A więc tym wszystkim, co my otrzymujemy w Eucharystii, winniśmy się dzielić z innymi. To jest właśnie istota duchowości chrześcijańskiej, która powinna być duchowością eucharystyczną. A więc to wszystko, co staje się naszym udziałem w czasie każdej Eucharystii, winno mieć odbicie w naszym codziennym życiu. Podsumowując, można powiedzieć, że obrzędy zakończenia strukturalnie są skróconym odzwierciedleniem obrzędów wstępnych mszy świętej. Jeszcze raz, przed rozwiązaniem zgromadzenia liturgicznego przypominają wiernym o obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, którego w tym miejscu Eucharystii reprezentuje kapłan. Liturgia zakończenia mszy świętej jest wezwaniem do misji i chrześcijańskiego świadectwa w świecie. Chrześcijanin, napełniony Eucharystią i umocniony Bożym błogosławieństwem, jest posłany, aby głosić dobrą nowinę. Życie chrześcijanina jest życiem eucharystycznym, czyli życiem wiary, ofiarnej miłości, życiem służby i życiem dziękczynienia. I oby tak działo się w naszym życiu, abyśmy takie doświadczenie wynosili z przeżywania każdej Eucharystii. Mam nadzieję, że te katechezy wyjaśniające teologiczne znaczenie poszczególnych znaków liturgicznych pozwoliło nam bliżej poznać Eucharystię i przez to ją pokochać, co będzie owocować w naszym codziennym życiu. Szczęść Boże!